Proszę Państwa, był doskonały wstęp do naszego panelu. Wiadomo, że człowiek w firmie jest najważniejszy i to wszyscy mówią, że zespół jest bardzo ważny, ale ktoś tym zespołem musi kierować, ktoś musi przewodzić. Ja już nie będę robił takiego wstępu, jak chciałem zrobić, bo zabrano nam czas. Wobec tego przystępujemy od razu do pytań, które sformułowałem i chciałbym, żeby nasi paneliści na te pytania odpowiedzieli. Pierwsze pytanie to jest, jaka jest rola przywództwa we współczesnym biznesie? Kto z Państwa by chciał jako pierwszy? Pani profesor, dobrze. Pani profesor Katarzyna Kreczłańska-Gigo.
Dzień dobry Państwu. Chyba nie działa.
Chyba nie działa, a musi tak działać, bo jest...
Dzień dobry Państwu. Bardzo mi miło, że mogę wystąpić w tym panelu. Proszę Państwa, jaka jest rola przywódcy we współczesnych przedsiębiorstwach, w organizacjach? Ja bym powiedziała, że przede wszystkim przywódca ma kierować się celami, które pozwolą realizować strategię przedsiębiorstwa. Czyli tak naprawdę przywódca ma realizować cele przedsiębiorstwa, ale pociągając za tym wszystkich zatrudnionych w przedsiębiorstwie, którzy mogą pomóc mu zrealizować te cele. Dlatego, że żadne przedsiębiorstwo to nie jest tylko jego szef. Ale jednocześnie przedsiębiorstwo bez szefa no, jest tylko zbiorowiskiem ludzi. I każdą grupą trzeba pokierować, to jedna sprawa, ale przede wszystkim zmotywować do działania. Czyli rolą przywódcy jest realizacja celów biznesowych, takie motywowanie ludzi, żeby te cele były zrealizowane, ale jednocześnie przywódca, jeżeli ma pociągać za sobą swoich zwolenników, czyli w przypadku biznesu pracowników, ma pozwolić na realizację celów tychże ludzi. Czyli musi być takie połączenie realizacji celów organizacji i ludzi w tej organizacji zatrudnionych.
Dobrze, pani Irena, widzę, że
tak,
tutaj...
Jeśli mogę na tym zbudować, bo ja się absolutnie zgadzam, tylko myślę, że jest też trochę tak, że te cele biznesu się zmieniają. Zmieniają się dlatego, że się zmienia rzeczywistość, zmienia się otoczenie, zmieniają się wyzwania, którym ci liderzy muszą stawić czoła. Od technologii przez wyzwania demograficzne, po wszelkie kwestie związane z naciskiem, który na biznes jest, chociażby też regulacyjnym, który musi się dostosować. I my od wielu lat robimy takie badanie, które zresztą bardzo Państwu polecam, jest naprawdę fenomenalne. To jest próba 10 tysięcy respondentów na całym świecie. W Polsce to jest 300 osób, liderów biznesu, którzy wypowiadają się w takim badaniu, ono się nazywa HR Trends. Ale to jest bardzo mylące, bo to nie jest HR, tylko to jest tak naprawdę dużo szerzej. I w tym badaniu jednym z podrozdziałów tego rocznego badania było właśnie lider XXI wieku. I mogę powiedzieć o dwóch rzeczach, które są bardzo jasno wynikają z tego badania. Myślę, że wciąż bardziej na świecie niż w Polsce, ale też z wielką przyjemnością widzę, że w Polsce też to zaczyna mieć znaczenie. Że zaczynamy mówić o tych celach biznesu, które muszą uwzględniać większy sens realizacji biznesu. Czyli ten tak zwany purpose. I to znowu w opinii oczywiście tych samych zarządów jest świadomość, że to się musi zmienić. I tu znowu dam tylko 2%. Po pierwsze, 82% uznało, że ta zmiana wymaga naprawdę zmiany w leadershipie. Zmiany w podejściu, w postawie i w tej optyce, którą lider musi zdobywać dużo szerszą. Tylko 40% przyznało, że jest na to gotowe. Czyli to też pokazuje, że jest to wciąż wyzwaniem. I dla zestawienia pokażę Państwu jeszcze jedno badanie, bo robimy też badanie, to już bardziej w regionie, w Europie Środkowo-Wschodniej, tak zwany Millennial Survey. Wszyscy oczywiście teraz patrzą na to, co myśli młode pokolenie. I to młode pokolenie, tu Państwu zacytuję, czego oczekuje od liderów. I to jest też bardzo ciekawe. I to z takich dwóch perspektyw. Po pierwsze, jeśli chodzi o atrybuty czy takie cechy, oczywiście strategic thinker, czyli właśnie też w nawiązaniu do strategii, charismatic, inspirational, czyli myślimy o takich cechach, które są nam wszystkim dość bliskie. Ale z perspektywy priorytetów, proszę Państwa, i tu właśnie to nasze młode pokolenie wychodzi, mówimy o profesjonalnym rozwoju i zadbaniu o ten rozwój pracowników. Czyli znowu to ten szef, ten lider staje się osobą, która się powinna zatroszczyć w organizacji o to, aby ludziom się chciało, aby ludzi przyciągać, aby ich zapewnić. I myślę, że w dzisiejszych czasach i przy dzisiejszych wyzwaniach nie da się nie zgodzić, że ta rola jest dużo silniejsza niż była jakiś czas temu. I myślę, że to są takie rzeczy, na które bardzo chciałam zwrócić uwagę na tym początku dyskusji, żeby też nie zapominać o tym szerszej perspektywie.
I jeszcze liderem chyba musi być kobieta. Bo raz, dwa, trzy, cztery, jeden
mężczyzna. Chciałem profesorowi pogratulować.
Chociaż raz.
Bo takie panele w Krynicy, a na pewno na takich forach bankowych to się rzadko zdarzają, że jest więcej kobiet niż mężczyzn. Także gratulacje i oby tak dalej.
No to pani prezes. Tak, pani Aniu?
Tak. Ja bym jeszcze dodała, bo ja przed chwileczką zakończyłam panel w Forbesie Lider w czasach transformacji, w którym brałam udział i tu kilka rzeczy bym dodała, dlatego że dzisiaj patrząc na to, co się na świecie dzieje, to my naprawdę pracujemy w nieustającej zmianie. To jest zmiana i to jest tak, mówimy, bo użyję tych słów angielskich, pani sobie pozwoliła, więc ja generalnie tego nie robię, ale nawet nie umiem przetłumaczyć disruption, tak, no bo to jest co chwila coś zakłóca porządek rzeczy, tak, co chwila jest jakaś zmiana, trzeba szybko nadążać albo być właśnie kreatorem, żeby ktoś mnie nie wyprzedził, znaczy to powoduje, że tu jest kilka rzeczy potrzebnych w dzisiejszym leadershipie, bo to jest tak, z jednej strony absolutnie wizjonerstwo, bo trzeba naprawdę mocno przewidzieć, co się może dziać. Z drugiej strony te umiejętności innowacyjno-technologiczne, tu bardzo ładnie było powiedziane, no trzeba zaangażować ludzi i ja powiem tak, dzisiejszy lider to po prostu jest człowiek, który pracuje hiperzespołowo. To znaczy nie da rady w czasach tak zmieniających się pracować bez... Lider, on jest jakby inspiracją, ten główny, ale on tworzy następnych silnych liderów, tak? Dzisiaj mi zadano pytanie, kim ja jestem w organizacji. No kurczę, tak się zastanawiam, no jak inspiruję, ale słuchajcie, waga lidera to już nie jest ten Bóg, który stoi, prawda, i mówi, słuchajcie, wyznacza kierunek. To trzeba mieć tak silne zespoły, tak kreatywnych ludzi, takich przygotowanych na nieustające zmiany, otwartych, budować zróżnicowane też te zespoły, prawda, żeby z tej różnorodności i kultur, i osobowości, i płci tworzyła się nowa jakość, więc też ten engagement taki lidera właśnie, żeby budować super zespoły, żeby je angażować do nieustającej zmiany, która toczy się przez cały czas. Ja na przykład dzisiaj wyraźnie powiedziałam, że ja to jestem w jakimś w ogóle destabilizacji. Naprawdę, ja jestem z branży medycznej i nastąpiła zupełna destabilizacja, bo nie będziemy już świadczyć usług w takim modelu, jakim świadczymy, tradycyjnym, że chodzi się do lekarza. Więc ja to po prostu nie wiem, za co się złapać, tak? To jest nie tylko kreowanie, to jest nie tylko jakby patrzenie, co się, jakie rzeczy na świecie się dzieją, ale to jest cały czas wyprzedzać. To już sztuczna inteligencja gra taką rolę, że ja cię zaczynam się zastanawiać nad etyką w ogóle, prawda? Jeszcze jakieś inne elementy wchodzę. Bardziej pokazuję Państwu, żebym chciała tak. Pani profesor ładnie zaczęła akademicko, ja tak przepraszam, nie akademicko, ale jestem takim menadżerem, który walczy tutaj bardzo, bardzo, bardzo ciężko i tu już trzeba takiej interdyscyplinarności bardzo dużej, a z drugiej strony, że jak się nie ma, bo nie można wszystkiego wiedzieć, to te zespoły muszą być bardzo silne, które mają te wszystkie rzeczy, tylko tak dodałam.
Dajmy głos panu prezesowi, bo wiecie, że tutaj...
Dzięki, taka silna ręka, panie prezesie. Super, ale jakoś sobie poradziliśmy. To ja może tak, bo tu już wiele słów padło, a ja zacznę od takiego słowa, które w korporacji jest bardzo często powtarzane, bo na końcu wszyscy muszą mieć jakiś cel i musi być jakaś strategia. Nie będę mówił o globalnej, bo ona też jest, ale jest lokalna. I 3 lata temu, jak budowaliśmy strategię, ja mam taką zasadę, że budujemy ją razem. To nie jest strategia, oczywiście są pewne globalne wytyczne, no bo w końcu jesteśmy jedną firmą, ale z drugiej strony każdy oddolnie uczestniczy w procesie budowania strategii dla naszego polskiego rynku. I jak pokazywaliśmy strategię 3 lata temu, to ona miała taki wygląd domku. No, dach, cel finansowy, 5 filarów, jakieś tam podwaliny. No i wszyscy ją rozumieli. Natomiast 3 lata temu zrobiliśmy dużą zmianę, bo ten domek w takiej formie animacji zmienił się w rakietę. Więc trochę pokazuje to, o czym teraz mówimy. Z jednej strony musimy naprawdę zasuwać, bo w farmacji się dużo dzieje, w technologii proszę umierzyć też. Ja czasami nie wiem, czy ta sama technologia będzie za miesiąc, czy za pół roku. Jak ktoś mnie pyta, jak będzie za 10 lat, to naprawdę nie wiem. Także wszystko bardzo zasuwa. I teraz ta rakieta ma ludziom pokazać, że z jednej strony faktycznie wszystko pędzi, z drugiej strony jesteśmy dobrze zorganizowani, bo mamy 5 takich elementów w rakiecie, które są w miarę stałe i tutaj, nie wiem, budujemy pewną część rynku, jakieś nowe rzeczy tworzymy, ale z drugiej strony jest ta część agile'owa i to jest ten dym i ogień, który wychodzi z rakiety, który tak naprawdę pokazuje wszystkie nowe projekty. I teraz, jakie jest wyzwanie? Bo pewnie łatwiej jest znaleźć pieniądze, teraz taka dziwna rzecz się pojawi z moich ust, czasami w korporacji, niż zatrudnić ludzi. To są dość złożone procesy. Headcount to jest czasami na wagę diamentów, już nie tylko złota. No i teraz te aspekty motywacji i podejścia do zespołu w taki sposób, żeby zmieniające się priorytety były w stanie właśnie wskakiwać w ten ogień, który z tej rakiety się wydobywa i tu się pojawia trochę element fanu, bo nikt nie będzie chciał w tym ogniu uczestniczyć, tylko musi być z tego fan. I znowu, muszą być zespoły agile'owe, pewnie jeszcze będzie okazja trochę o tym poopowiadać, bo ja jestem fanem akurat manifestu Agile'a. Nie wiem, czy do każdej organizacji da się to wprowadzić. Natomiast pewien duch, który musi funkcjonować, to jest tylko chyba najlepsza wskazówka dla każdego z liderów.
A co na to, mój przyjaciel, z drugiej strony?
To ja powiem o czymś, o czym państwo nie mówicie, ale myślę, że to robicie, bo tak też jak państwo czytacie tą naszą książkę i tam zgłębicie się w te wywiady, to ja mam wrażenie, że to, co robią dzisiaj ci świetni liderzy, to budują kultury organizacyjne również. Bo oczywiście wizja to jest strasznie ważna rzecz, to jest ta najważniejsza rzecz, ale zapomina się o tym, że trzeba też zbudować pewne trwałe środowisko do wzrostu, do rozwoju, do innowacji, do tego angażowania ludzi. Ten lider, który jest na samej górze organizacji, on też nie może dojść zupełnie do dołu. Oczywiście jestem wielkim zwolennikiem management by walking around, tam przechadzania się, odwiedzania pracowników na każdym szczeblu organizacji, ale i tak do wszystkich się nie dojdzie. Natomiast to, co lider od góry może zrobić, to może zbudować pewną kulturę, która będzie, nie wiem, ten szacunek dla pracownika gdzieś kreowała, tą innowacyjność gdzieś tam ciągnęła. Lider musi w związku z tym wiedzieć, co buduje. Lider musi mieć świadomość tego, jak ta kultura wygląda i musi się kierować pewnymi wartościami, które sobie określi, zdefiniuje. A potem kolejna strasznie ważna rzecz. Lider musi według tych wartości postępować i być takim trochę wzorem dla otoczenia. Bo co z tego, że będziemy mówić jako liderzy o pewnej kulturze, o pewnych wartościach, nie będziemy według tych wartości działać. I to jest niedoceniana, a w moim przekonaniu absolutnie kluczowa rola lidera, bo nikt lidera nie zastąpi w zakresie kreowania kultury organizacyjnej. I jeszcze jedna ostatnia rzecz. Rzeczywiście zmiana. Lider musi zacząć zmianę, bo organizacje nie chcą się zmieniać. Takie moje ulubione hasło mówi, że jedyną osobą, która pragnie zmiany, to jest dziecko z mokrą pieluchą, dodajmy tetrową, bo z pampersem już nie. Więc jeżeli lider ma doprowadzić, jeżeli organizacja ma się zmienić, to potrzebuje tej inspiracji ze strony lidera. Lider musi ją przygotować do tej zmiany, musi tą zmianę opisać, określić, a potem konsekwentnie pilnować, żeby ta zmiana była wdrażana. Nomen omen, tu też się kłania kultura organizacyjna, która tą zmianę może albo ułatwiać, albo utrudniać.
To przejdźmy teraz do liderów w Polsce. Jak to jest z tymi liderami, z przywództwem w Polsce? Może oddamy głos pani Marcie Pszczole.
Dzień dobry państwu. Liderzy w Polsce. No to jest bardzo ciekawy temat, bo to się niesamowicie zmienia, jak wszystko to, co już państwo tutaj powiedzieliście. No i znowu jesteśmy w takim miejscu, ja pochodzę z sektora bankowego, więc tam mamy takich liderów, którzy pracują w naszym banku 25 lat, ale mamy takich, którzy pracują miesiąc. I to jest bardzo ciekawe, jak oglądam z bliska współpracę tych dwóch grup, powiedziałabym, tak? Tych z dużym doświadczeniem i tych, którzy właśnie w tę kulturę organizacyjną, o której pan przed chwilą powiedział, muszą wejść i się jakoś odnaleźć. Myślę, że w Santanderze zdecydowanie przez ostatnie co najmniej 2-3 lata bardzo dużo zajmujemy się kulturą organizacyjną, tak właśnie, żeby ją zmieniać, żeby właśnie ci liderzy z tak zwanego zarządu byli po prostu liderami tak zwanych ludzi, zwykłych. I w bankowości i w tym sektorze to się musi zmieniać, ponieważ my od jakiegoś czasu wcale nie jesteśmy już atrakcyjnym pracodawcą. Nie wiem, gdzie to będzie puszczone, to co teraz powiedziałam. Ale
u
państwo
nas na SGH.
A no to w porządku. To nie wiem, czy będą chcieli aplikować, chociaż my chętnie przyjmiemy. W każdym razie rzeczywiście bankowość dla młodych ludzi jest zupełnie nieatrakcyjna. I naprawdę zachodzimy w głowę, jak zrobić, żeby była ponownie. Dlatego, że w banku pracuje się fantastycznie. Dlatego, że właśnie ta kultura organizacyjna kojarzy się z garniturową, sztywną, transakcyjną bardzo, coś za coś, hierarchiczną i to dla młodych ludzi dzisiaj w ogóle nie jest atrakcyjne. Tymczasem, no mogę mówić na przykładzie naszej organizacji, staramy się właśnie poprzez to, że sami tu już padło to modne słowo agile, jesteśmy też takim bankiem, który tą zmianę agile'ową wdrożył rok temu. Oczywiście jesteśmy w trakcie, bo tak naprawdę to nie jest o agile'u, tylko to jest właśnie o kulturze organizacyjnej. Ta zmiana nam się trochę udaje, trochę nie, pracujemy nad tym. Natomiast rzeczywiście dla młodych ludzi przede wszystkim, żeby ich przyciągnąć, zmieniamy teraz sposób postępowania naszych liderów. Mogłabym o tym dużo mówić, natomiast nie chcę zajmować za dużo czasu też pozostałym państwu, którzy pewnie macie coś na ten temat do powiedzenia. Natomiast takie trzy najważniejsze rzeczy w tym aspekcie. Po pierwsze, w zeszłym roku jako grupa Santander wszędzie w Polsce, wszędzie na świecie wprowadziliśmy tak zwane zobowiązania liderskie, użyję angielskich słów leadership commitments, które obowiązują we wszystkich krajach, we wszystkich geografiach w naszym banku. Dlatego, że lider niezależnie od tego, gdzie pracuje, jest człowiekiem przede wszystkim. Dlatego te zobowiązania są takie same we wszystkich geografiach. To są na przykład takie rzeczy jak lider jest zorientowany na różnorodność i jest liderem włączającym. To już pani też mówiła wcześniej. Jest liderem, który umie inspirować i kreować wizję, a przede wszystkim jest liderem, który jest role modelem, to pan też powiedział, ale też potrafi doceniać. I myślę, że do tej pory niewystarczająco mocno zajmowaliśmy się docenianiem przez liderów właśnie, dlatego że każdy po prostu tego potrzebuje. I druga rzecz, o której chcę powiedzieć, to bardzo mocno przede wszystkim zaczęliśmy zajmować się naszym zarządem. Czy to było wygodne? To nie było wygodne. Czy to wymagało odwagi? Tak, to wymagało odwagi. Ale po 2 latach chcę powiedzieć, że jesteśmy w zupełnie innym miejscu. Członkowie zarządu grają z naszymi dziećmi, naszych pracowników w piłkę, spotykają się na nieformalnych spotkaniach, my je nazywamy roboczo open sessions, gdzie padają pytania od pracowników, często właśnie niewygodne i trudne. I to ci, szanowni państwo, muszą znaleźć się w sytuacji, kiedy na nie odpowiadają. Więc generalnie to, co próbujemy pokazywać, to, że lider jest blisko ludzi, bo wtedy jest autentyczny. Jak jest autentyczny, to ma szansę wdrażać zmiany, o których państwo tutaj tyle mówiliście.
Dziękuję. Obserwując działanie pani prezes Anny Rulkiewicz od pewnego czasu dłuższego, to myślę, że LuxMed nie ma problemu z liderami, jak ma takiego lidera na czele.
Ja tak się zastanawiam, czy ja mogę trochę inaczej mówić.
Pewnie.
Znaczy, bo ja bym chciała z panem tutaj chwilę podyskutować. To znaczy, wydaje mi się, że ja patrzę na moją organizację 16 tysięcy ludzi. I teraz nie jestem w stanie inspirować. To znaczy inspiruję na tyle, na ile mogę, ale bez budowania tak silnych liderów, którzy siebie już nawzajem inspirują, nie mam szans. Po prostu nie dotrę. Nawet jak będę... Ja jestem autentyczna, taka jaka jestem. Tak jestem wśród ludzi, nie ma szansy. To są tak już duże organizacje, tak dużo się dzieje, że tutaj taki naprawdę kluczowy element to jest budowanie naprawdę wielkich ludzi w organizacji i dawania im, ja to nazywam, to jest bardzo zresztą niebezpieczne w zarządzaniu, to ja wiem, ale ja zaczynam wprowadzać self-management. Jak mam silnych ludzi, czyli takich naprawdę, gdzie widzę, że po prostu fajnie pracują, słuchajcie, w ogóle mnie tam nie ma, nic nie wiem, w ogóle nic mnie to nie interesuje, bo bym chyba zgłupiała, ja już idę do przodu i lecę gdzieś, tak? Więc to tylko pokazuje, że też ten model lidera się zmienia. On się zmienia i to ja jestem polską firmą, tu siedzę, tak? Więc to jest w Polsce, więc jak mówimy o polskiej firmie, no to daję przykład, słuchajcie, moja transformacja nastąpiła kosmiczna. Kim ja dzisiaj jestem, a kim byłam 5 lat temu, a kim 10 lat temu. Jestem prezesem LuxMedu 12 lat. To był czas się trochę nauczyć. Więc i muszę Państwu powiedzieć, naprawdę nie ten sam prezes, bo życie mnie zmusiło, bo bym nie była tu, gdzie jestem, bo by firma nie była taka, jaka jest, tak? Bo bym... I, słuchaj, ja bardzo doceniam rolę prezesa, ale nie przeceniam. I to jest to, co ja dzisiaj widzę, tak? Po prostu kluczem do sukcesu są ludzie, 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 ludzie jeszcze raz i bez... I ten dobry, prawdziwy lider ma się po prostu tych ludzi nie bać. Bo to jest jeszcze taki element, który bardzo jest istotny. On musi tworzyć jak najsilniejszych ode mnie.
A jakie jest u pana prezesa?
Nie, no ja się tylko mogę zgodzić, bo właściwie to chyba marzeniem nas wszystkich jest to, żeby tak naprawdę samo się działo, tak? I na końcu, żeby te cele osiągać. Tylko potem są te wszystkie szczegóły, z którymi trzeba sobie na co dzień radzić. I to pytanie o Polaka, lidera, no wszyscy jesteśmy tu Polakami, także wypowiadamy się właśnie w tym zakresie. I myślę, że tak powinniśmy na to patrzeć. Ja akurat mam tą też... fajną sprawę, że mogę się od Amerykanów dużo uczyć, bo jesteśmy jednak korporacją i oni mają bardzo, bardzo dużo takich elementów, które standaryzują i na swój sposób, jeżeli chodzi o leadership, narzucają. Tak? Ja patrzę na to z perspektywy takiej demokratyzacji, bo zgadzam się, że na końcu to właściwie, czy to jest prezes, czy to jest lider, czy inny dyrektor, czy na końcu pracownik, to każdy powinien być traktowany tak samo. Jeżeli mamy open space, to wszyscy na nim siedzą. Jeżeli wprowadzamy hot deski, to prezes też ma hot desk. Jeżeli, nie wiem, zmieniamy jakąś politykę inną, to też wszystkich ona dotyczy równo, bo na końcu to właśnie jest tak postrzegane. Także takie proste rzeczy mają tutaj znaczenie. Ja może, bo mówiłem już o tym agile, on padał tutaj tyle razy, ale naprawdę polecam Państwu, pewnie niektórzy z Was znają, ale tak zwane agile manifesto, bo ono o wszystkim mówi, właśnie o tym, o tej kulturze, o którą nam chodzi tutaj. I są takie kontrasty. Ludzie, interakcje, procesy i narzędzia. Stawiamy oczywiście na ludzi interakcje. Działające oprogramowanie, przypominam, że to powstało przy budowie oprogramowania, ponad obszerną dokumentację. Współpracę z klientami ponad formalne ustalenia. I reagowanie na zmiany ponad podążanie za planem. I teraz proszę sobie to przełożyć na taki regularny projekt, który gdzieś tam się w tle dzieje. Jeżeli mamy ludzi, mamy podążanie za rynkiem, mamy podążanie za tym celem, na którym nam zależy i wszyscy są jednocześnie, mają ten empowerment, mają ten leadership, to tak naprawdę wszystko się samo dzieje. No tylko znowu, trzeba to gdzieś tam inspirować i mieć pewne narzędzia, które umożliwiają, bo łatwo się o tym mówi przy procesie wdrażania software'u, trochę inaczej przy wdrażaniu produktu, wdrażaniu jakichś modeli biznesowych.
A co na to Deloitte?
Ja chciałam podnieść kwestię, którą mnie też bardzo pani Ania zainspirowała, bo oczywiście no, chciałoby się mieć takiego lidera i to jest niesamowite, ta charyzma i wizja.
Chyba
ale jedno z wyzwań...
Nie zanosi się na zmianę pracy, pani prezes. Ale jak dobrze zapłacicie, to może przejdzie.
Chciałam podnieść inną kwestię, bo bardzo pięknie też pani mówiła o tym budowaniu silnych liderów. Jednym z wielkich wyzwań, które wychodzi we wszystkich badaniach na świecie, w Polsce także, są silosy w organizacji. I teraz jak silny lider, budując silnych liderów wewnątrz organizacji, sobie z tym radzi. Jestem bardzo ciekawa takich personalnych doświadczeń, bo wydaje mi się, że to jest wciąż jedna z największych barier wzrostu organizacji, osiągania sukcesu, osiągania synergii.
Jak mogę tylko... absolutnie się zgadzam i te silosy też również są w LuxMedzie. To nie jest tak, że to jest cudowna firma i tam wszystko działa. One są, tylko myśmy na przykład bardzo mocno połączyli różne procesy. Znaczy nie ma tak, że są departamenty. Taki praktyczny przykład tylko Państwu pokazujemy. Pracujemy jakby wzdłuż wszerz organizacji ze wszystkimi departamentami. Czyli nie ma tak, że jeden, nie wiem, menadżer marketingu czy tam dyrektor, tak to on się tylko marketingiem zajmuje. Pracujemy bardzo projektowo, no tak, nie chcę tego słowa użyć agile'owo, ale tak staramy się, żeby to tak wyglądało. W związku z tym pracuje się z różnymi ludźmi w różnych z różnych pionów i nie da rady budować silosu, bo on jakby musi pracować wszerz i wzdłuż organizacji. Powstają one, ale poustawialiśmy to procesami. To nie było tak łatwo. Ja muszę Państwu powiedzieć, ja musiałam brać firmy duże, konsultingowe, żeby to porobić, poukładać, bo człowiek naturalnie
lubi... Ale wystarczyła pani prezes SGH.
No, już teraz wiem. Człowiek się uczy całe życie. Znaczy, to co chcę powiedzieć, to... Człowiek ma naturalną tendencję do prawda? Budowania. Natomiast to, co ja jeszcze robię i uczę tego naszych liderów, żeby pamiętali, że to z tej różnorodności, z tego, że ten kontakt z kimś innym, że ktoś ma 20 lat, ktoś ma 50 lat, ktoś ma 30, ktoś jest z tej części świata, ktoś jest z tej, powstaje ta wartość dodana. Pozmienialiśmy zwykłe siedzenia. Proszę Państwa, no, ja to nam byłam w szoku, jak jeden z moich kolegów, tak a propos inspiracji u nas i takiej otwartości, mówi, słuchajcie, przestańcie siedzieć w tych gabinetach i członek zarządu nie będzie miał swojego gabinetu. No to się zaczęło, nie? Jak nie będzie miał swojego gabinetu? I na przykład zostały te gabinety, ale mamy spotkania wspólne i to są codziennie, gdzie mamy naszą przestrzeń otwartą, gdzie musimy tam być i każdy zajmuje się swoją sprawą, ale już jeden z drugim gada, żeby wiedział naprawdę, co się dzieje, bo się zamykamy w tych silosach i mamy podzielone 2-3 godziny dziennie, jesteśmy razem. Razem. Oczywiście jak nas gdzieś nie latamy, prawda? I gdzieś nas nie ma. Ale to są techniczne rzeczy, które trzeba było i nam było bardzo dużo. Ja, proszę Państwa, robiłam setki transformacji. Naprawdę, to jest transformacja na transformacji i to jest tak, jedną się skończy, drugą się zaczyna, albo pięć się ciągnie równolegle, bo to się cały czas ta rzeczywistość zmienia. Natomiast bardzo ważne jest, żeby pracować procesami w organizacji, a nie departamentami. Czyli po prostu mieć i włączać z różnych departamentów ludzi. Tak samo u mnie działają innowacje. Nie jest, że jest tylko departament innowacji, bo co on sam zrobi, jak on nie przejdzie przez dyrektora marketingu albo jeszcze innego, tak? U nas innowacja działa na zasadzie procesów i musi pracować z różnymi ludźmi z różnych departamentów. I wszyscy są w to zaangażowani. To są tylko jedne sposoby i no, trzeba rozmawiać, trzeba patrzeć, czy to działa. No, bo to są zwykłe tendencje ludzkie, ale jak się już wybuduje tą kulturę i to ludzie sami to cenią. Co jest wartościowe jeszcze, muszę Państwu powiedzieć, że świetnie, no ja mam takie doświadczenia, że ci młodzi ludzie, taki 25-latek, 26, 22, on taki jest inny. I jak się wkłada i tych młodych ludzi do takiego zespołu jak ja, nie, w wieku już takim poważnym, to daje taką świeżość, to też jest fajne, to łamie takie schematy, uczymy się czegoś innego. Nie jest to takie proste, bo ja też, proszę Państwa, żeby była jasność, ja pracuję, tak mówię, LuxMed, ale LuxMed to jest częścią BUPA, globalnej dużej firmy. Więc to też jest tak, że pewno my globalnie pracujemy różnie, natomiast operacyjnie sobie jakoś działamy, żeby budować tą kulturę i łamać te silosy.
A jak to w KGHM wygląda?
Proszę Państwa, Pani powiedziała tu o kilkunastu tysiącach zatrudnionych. My mamy 30 kilka tysięcy. Mamy 30 kilka spółek na wszystkich kontynentach prawie. I tak naprawdę to, co jest istotne, to ja zwróciłam uwagę na jedną rzecz, że w zależności od tego, o jakiej działalności mówimy, to ten przywódca musi być inny. Inaczej wygląda przywódca wtedy, kiedy mamy budowę i prostych pracowników, a inaczej wtedy, kiedy mamy pokierować pracą jednostki badawczej, która ma stworzyć coś nowego. A poza tym proszę sobie wyobrazić kopalnię. Codziennie ileś osób zjeżdża pod ziemię, i nigdy nie wiedzą, czy wrócą. Ci ludzie tak naprawdę zjeżdżając codziennie do pracy, oni są narażeni na stres. I sztuką jest też doprowadzić do tego, żeby mimo tego stresu oni pracowali z zaangażowaniem, wydajnie, a jednocześnie, żeby wiedzieli, że w razie czego ich kolega z jednostki ratowniczej przyjdzie po nich. Jeśli chodzi o tąpnięcia w kopalniach, one praktycznie są no, prawie codziennie. Tylko, że nie codziennie są ludzie. Ale to, co powtarzają górnicy, to najistotniejsze jest to, że oni wiedzą, że ktoś kieruje tam akcją ratowniczą w momencie, kiedy takie tąpnięcie jest i są osoby poszkodowane. Ktoś kieruje, ktoś czuwa nad tym, żeby ten jeden nawet górnik, który pozostał na dole, który nie zdążył się wycofać, żeby on nie pozostał bez pomocy, bez wsparcia.
Dziękuję. Ja bym chciał, żebyśmy teraz przeszli, bo czas już jest coraz mniej, ale nas, jako na pewno z Rafałem, bardzo interesuje odpowiedź na jedno pytanie praktyków. No bo my jesteśmy teoretykami, może trochę praktykami, ale W jaki sposób kształtować u liderów te odpowiednie cechy, o których państwo tutaj mówicie? No bo to jest wyzwanie przed nami jako przed uczelnią, prawda? Wy też kształtujecie, ale ten proces kształtowania powinien się rozpocząć u nas. Jak to robić z głową?
To ja podejmę
pani
próbę...
Pani dyrektor.
Tak, pani dyrektor, już odpowiadam. Tak. A propos właśnie tego tytułowania, to też ciekawe, że w sumie rzadko się tak tytułuje, więc jestem bardzo dzisiaj taka onieśmielona tym tytułowaniem. Tak, ale dobrze, już się poczuję dyrektorem bardziej i postaram się odpowiedzieć jak najbardziej profesjonalnie potrafię. To jest bardzo trudne pytanie, jak większość tych, ponieważ rzeczywiście przede wszystkim jest to proces ciągły. Ciągły i od takich ludzi jak ja i państwo tutaj wymaga to tak nieprawdopodobnej cierpliwości i pokory, że aż czasami wszystko boli, bo człowiek robi 5 kroków do tyłu, właśnie w zakresie, 5 kroków do przodu, przepraszam, w zakresie tworzenia i zmiany kultury organizacyjnej, po czym zaraz znajduje się w tym samym miejscu, bo właśnie coś się wydarzyło, weszła jakaś kolejna zmiana i zaczynam od początku. Więc przede wszystkim to polecam ludziom, którzy zajmują się rozwojem, dużo cierpliwości i pokory. Druga rzecz jest taka, że warto jednak opierać się na jakichś konkretnych wskaźnikach, czyli wiedzieć, nad czym pracować i coś wybrać. W banku to, co nam pomaga, to tak zwane badanie zaangażowania pracowników. Robimy to raz w roku. W tym miejscu jesteśmy już w takim miejscu, gdzie 91% naszych pracowników się wypowiada, więc można powiedzieć przy 11 tysiącach zatrudnionych, że jest to jakaś duża próba. Bardzo, i wtedy też,
bardzo dobry rezultat.
I wtedy też tak, bardzo dobry rezultat, nad którym też konsekwentnie, systematycznie pracujemy, żeby ludzi rzeczywiście zachęcać do otwartości, do udzielania tych odpowiedzi, bo też nie zawsze była taka przestrzeń, żeby w sposób otwarty mówić o tym, co tych ludzi boli. To, co robimy później, to wybieramy nie więcej niż 3 rzeczy w zakresie przywództwa, nad którymi pracujemy w danym roku. I robimy to transparentne, dostępne i wszyscy liderzy w banku, poczynając od prezesa, zarządu, oczywiście tych tak zwanych egzekach i niżej i przede wszystkim pracowników, oni wiedzą, nad czym my pracujemy w danym roku. Na przykład w tym roku pracowaliśmy nad czymś takim, co nazywamy indywidualne traktowanie, traktowanie z szacunkiem, otwartość i angażowanie innych. Jak już to jest jasne i na coś się decydujemy, czyli tych rzeczy po prostu jest mniej, a mniej znaczy więcej, to wszyscy wiemy, przynajmniej wiemy, co robimy, przynajmniej mniej więcej, wtedy robimy programy rozwojowe. Dla kadry od 2 lat robimy program, który po angielsku nazywa się Leaders for Employees i rzeczywiście on obejmuje w pełni wszystkie działania, które po prostu są włączające. To znaczy zarząd częściej się ze sobą spotyka. To, co pani mówiła, tak? Zlikwidowane gabinety, spędzanie czasu razem, bo przede wszystkim ta zmiana może zajść wtedy, kiedy ci ludzie się po prostu poznają jako ludzie, czyli zaczynają sobie ufać. Jak sobie zaczynają ufać, to w ogóle cokolwiek w przedsiębiorstwie jest możliwe. Więc przede wszystkim coś wybrać, rozmawiać o tym w sposób otwarty i mówić, że to jest ważne. Niestety od samej góry, czyli dawać przykład. To jest jakby moim zdaniem najbardziej istotne w tworzeniu tej zmiany.
Pani Irena się zapisała.
Ja spróbuję odpowiedzieć na pytanie, które zadałeś w kontekście edukacji. Jednak edukacji tej wcześniejszej, bo to, co pani pięknie opowiadała o tym, co się dzieje w organizacji już później, to jest już kształtowanie osób, które już jednak przez jakiś system zostały kształtowane.
A co wcześniej?
I teraz co wcześniej? Chciałabym jednak wrócić, może jestem trochę monotematyczna, ale do tego mi się marzy, żeby ci liderzy mieli szerszą perspektywę i mieli tak naprawdę świadomość kontekstu funkcjonowania swojej organizacji jednak w tym otoczeniu. Dzisiaj mieliśmy bardzo ciekawe śniadanie poranne i pan Rafał był też uczestnikiem tego śniadania, gdzie mówiliśmy o liderach wobec wyzwań zrównoważonego rozwoju, wobec tego wszystkiego, co tak naprawdę niesie dzisiejsza rzeczywistość. I między innymi padło pytanie, co tak naprawdę chociażby taka szkoła jak SGH de facto daje młodym ludziom w zrozumieniu tego kontekstu. I myślę, że niestety wciąż jako kraj my nie mamy wystarczająco wyedukowanych młodych ludzi jeszcze, w tematach, które są niesamowicie ważne i ważkie.
Jako kraj, ale nie jako SGH.
Bardzo możliwe, Piotr. Z ciekawością ten program przejrzę, bo to już sobie postanowiłam z panem Rafałem. I wydaje mi się, że to jest tak, że my widzimy naprawdę z wielką przyjemnością liderów firm skandynawskich, liderów firm, nawet rynku niemieckiego, dzisiaj też rozmawialiśmy dużo o rynku niemieckim, którzy gdzieś zasysają myślenie w tym systemie edukacji w tym szerszym kontekście. I mi się jednak marzy, żeby ci liderzy byli przygotowani, rozumiejąc ten szerszy kontekst i żeby jednak system edukacji też to wspierał, żebyśmy mądrze umieli też te informacje podawać, żeby one właśnie były przydatne, żeby one pomagały podejmować dobre decyzje, pomagały wybierać ludzi do pracy, którzy są potrzebni, żeby ten kontekst dalej rozumieć. A potem oczywiście dochodzi do tego kształcenia.
O, coś wysiadło. Proszę bardzo.
Pytanie było, jakie cechy powinniśmy kreować. Wszyscy dopowiedzieliśmy chyba jedno, że tak naprawdę chodzi nam o to, żebyśmy pracowali jako zespół, a lider tylko w jakimś stopniu go moderował. A ten zespół ma tak naprawdę razem z liderem pracować bez względu na silosy i różne organizacyjne uwarunkowania. I to chyba jest odpowiedź na to pytanie, bo tak naprawdę są cechy społeczne, poznawcze, interpersonalne i takiej szeroko pojętej kolaboracji. To w tej chwili jest najcenniejsze, ale na końcu też taka umiejętność doprowadzenia czegoś do końca, bo to też często się rozmywa i łatwo się chować gdzieś za innymi, kto jest za co odpowiedzialny, a tak naprawdę to poczucie takiej odpowiedzialności jest też w tym wszystkim istotne.
Jakby trochę na tym pierwszym jeszcze tym pytaniu chciałam się skupić, czyli co uczelnia może zrobić, bo to mi przychodzi do głowy. Ja nie wiem, ja nie znam SGH, bo ja nie kończyłam SGH, ale bardzo żałuję i nie wiem, jak to wygląda dzisiaj. Natomiast... Natomiast nie wiem, jak państwo blisko jesteście biznesu jako szkoła. Jak dużo nawiązujecie kontaktów z biznesem, jak dużo tych młodych ludzi ma kontakt z nami i patrzy, co się w organizacji dzieje, jak dużo macie tak zwanego storytelling do ludzi, czyli wychodzi człowiek i z nimi rozmawia. Ten, który jest konkretnym praktykiem i mówi, jakie cechy są ważne i dlaczego. I podaje coś w szerszym kontekście. Znaczy, mnie to bardzo pomagało. I ja muszę państwu powiedzieć, właśnie ciągle kształcę. I ja ostatnie moje wyjazdy były dość długie i studiowałam na Stanfordzie, potem robiłam Singularity University i byłam w Stanach. Zależało mi trochę na innej edukacji. Ona jest inna. I ta edukacja dała mi jedno. Tam się po prostu z tym biznesem jest, z tymi praktykami jest, z tymi profesorami jest na co dzień, tam jest taka łatwa, bezpośrednia wymiana myśli, tam jest bardzo bliski kontakt, tam idziemy razem na kolację, na obiad, jesteśmy... I to tak dużo daje. Natomiast ja myślę, że dużo jest świadomych pracodawców, bo słuchajcie, proszę państwa, no taki lider, jak my wszyscy jesteśmy, nam zależy, żeby kształcić polskie pokolenie jak najlepsze, dla naszego kraju, żebyśmy mieli jak najlepszy kraj. Proszę mi wierzyć, będę pierwszym liderem, który będzie pomagał wszystkim uczelniom, które się do mnie zgłoszą. Bo to jest w naszym osobistym interesie już mieć lepszy kraj.
Już się zgłosiliśmy.
Już się zgłosiliśmy w tym momencie.
My już pomagamy.
Tak, wy już pomagacie. Proszę bardzo, to jest klub partnerów, pani prezes. Gdzie jest LuxMed?
O, no, właśnie, Mastercard jest.
Mastercard jest. Mastercard jest.
My mamy też MBA medycznego.
Mamy też MBA medycznego, więc tu trzymamy.
Ale posprzedawaliśmy co?
Słowo. Teraz już tak łatwo nie będzie.
Wniosek jako polidera, żeby najpierw pomyślał, zanim powie.
A co na to, Rafał?
Znaczy, oczywiście to jest tak, że my też mamy jako uczelnia pewną swoją misję kształcenia liderów i absolutnie zgadzając się z państwem, że liderów kształci sama organizacja, ci liderzy gdzieś tam wyżej kształcą kolejne pokolenie liderów, to jest jakby najważniejsze, ale ja z perspektywy właśnie dyrektora programu MBA mogę powiedzieć, że my też możemy sporo dać na wejściu tym przyszłym liderom. Do nas przychodzą ludzie, którym rzeczywiście otwierają się oczy, gdy zaczynamy rozmawiać, nie wiem, finansiści, gdy zaczynamy rozmawiać właśnie o tym, jak budować zespoły, jak pracować projektowo, jak właśnie, gdy mówimy o społecznej odpowiedzialności chociażby. Więc tu jest sporo takich kompetencji, których absolutnie uczelnia, szkoła biznesu, taka jaką my też jesteśmy, może zapewnić. Natomiast no, to są oczywiście elementy uzupełniające. A potem jest to sprawdzenie w praktyce, kolejne projekty, błędy, które się popełnia, można gdzieś na tych błędach sporo się nauczyć. Natomiast jeszcze jedna rzecz, bo ja się strasznie cieszę, że to wróciło tutaj w tym naszym panelu, ten szerszy kontekst, ta szersza odpowiedzialność lidera. Rzeczywiście, zresztą to jest też element, który się bardzo mocno pojawia w tej naszej książce. Tam się pojawia to hasło, nawet napisałem o tym rozdział o odpowiedzialnym przywództwie. To odpowiedzialne przywództwo to jest coś, co jest dzisiaj jakby koniecznością, to od strony lidera musi pójść ta odpowiedzialność właśnie, dlatego że to nie jest łatwe widzieć ten szerszy kontekst organizacji w otoczeniu. Jeżeli lider nie wyzwoli tego sposobu myślenia, to potem jest problem, żeby organizacja w ogóle ten szerszy kontekst widziała. I cieszę się, że to się pojawia również w tych wywiadach z naszymi partnerami. To pojawia się zupełnie jakby niewymuszenie, więc widać, że to się zdaje powolutku naturalne w tych porządnych organizacjach, które tutaj są naszymi partnerami.
Zachęcamy Państwa do lektury, zachęcamy Panią Prezes Luxmedu do wstąpienia do klubu, to wtedy zapraszamy do książki.
A ja zapraszam Panią Prezes do siebie, do moich studentów na MBA, ja jako też taki role model.
No właśnie, to jeszcze Irena i potem mam na koniec pytanie jedno do pana.
Ja miałam, słuchajcie Państwo, jeszcze taką jedną myśl, bo my powiedzieliśmy o uczelni jako o edukacji, a uczelnia to jest dużo więcej i powiem z własnego doświadczenia. Miałam okazję, rozpoczynając studia, zacząć działalność w organizacji studenckiej i według mnie to, co daje możliwość ćwiczenia, praktyki, wolontariatu, aktywności, tak, to są te postawy, które my w młodych ludziach tworzymy. I tak naprawdę to uczelnia bardzo często, zresztą SGH jest też tym doskonałe, bo tam się zabijają wszystkie organizacje tworzone na pęczki.
Bardzo dziękuję.
I w różnych innych miejscach także, ale to jest niesamowite, że to znowu jest ta praktyka. Ta praktyka, którą nie trzeba zdobywać zaczynając pracę. Ją się zdobywa tak naprawdę w szkole podstawowej niejednokrotnie, rozpoczynając pewne akcje.
A jak dom jest ważny.
Tak.
I to jest, myślę, coś, co jeszcze w tej dyskusji ważne, żeby podkreślić.
To ja mam jeden na koniec, żeby każdy z Państwa, począwszy od Katarzyny, Kasi, powiedział jedno wyzwanie, które według Was stoi przed liderem. Krótko.
Jedno wyzwanie. Kreatywność, dostosowanie się do otoczenia.
Dobrze, dziękuję.
Jedno słowo, słuchanie.
Dziękuję bardzo. Pani Marta?
Ja się przyłączam do koleżanki, słuchanie i otwartość na to, co mówią do mnie inni ludzie. Czyli otwartość na to, co słyszę o sobie też.
Dobrze, Bartek?
Motywacja, a dwa słowa to skuteczna motywacja.
Dobrze, Ania?
Ja też powiem dwa, tak żeby się nie powtarzać. Ja bym powiedziała autentyczność i determinacja.
Dobrze. A, jeszcze.
Świadomość tego, że jest się takim role modelem właśnie. Ta świadomość.
Role modelem, dobrze. Proszę Państwa, jeszcze mamy chwilę czasu specjalnie. Może ktoś z Państwa ma pytania, chciałby się wypowiedzieć. Bardzo proszę. Zachęcam do dyskusji po tak dobrych wystąpieniach naszych panelistów.
Temat był cudowny.
No, temat ludzi zawsze jest cudowny, prawda?
No jest.
No właśnie. Tak, proszę bardzo, pani dyrektorka nasza, Justyna.
Sobie tą siłę, to wszystko, żeby takie te role, które są nakładane, wyzwania pełnić.
Dobrze mieć obok siebie drugiego lidera, który daje energię, bo to jest ważne. Jak pracuje się z liderem, który jej nie ma, to jest ciężkie. Z drugiej strony ja myślę, że odpowiedź może być też taka, że to jest zmiana. Że po jakimś czasie trzeba zmieniać, albo rozszerzać, albo całkowicie zmieniać. U nas bardzo popularny jest po prostu wyjazd za granicę i wrzucenie się na inny kontynent, albo do zupełnie innej roli, bo wtedy można sprawdzić się w innym miejscu i trochę też odświeżyć jakby swoją energię.
Ja jeszcze powiem,
to, co mi z pewnością pomaga, to posiadanie mentora po prostu. To jest ważne. Jestem takiego zdania, że na każdym etapie rozwoju warto mieć mentora. Zawsze się jakiś znajdzie. A druga rzecz, taka już może mniej zawodowa, to fajnie jest mieć pasję. No i fajnie jest mieć rodzinę. Jak się da,
Ania.
No to fajnie by było.
To pani prezes.
Pani prezes. Jak mówię, pani Aniu, pani jak prezes.
Mówię Ania, to nie wiadomo, to pani prezes.
Ja w sumie pięknie to powiedziałaś, bo to jest, ja wiem, co mi pomaga. To znaczy, ja bardzo późno nauczyłam się work-life balance. W zasadzie bardzo późno i przestrzegam.
Ja jeszcze nie.
I przestrzegam, bo wylądujesz u mnie. Naprawdę, proszę Państwa, każdy z nas się wypala. A jeżeli jesteśmy liderami, to musimy być inspiracją razem z innymi, bo to cały czas trzeba mieć ten drive. To się nie da tak. I ja bardzo długo szukam. Naprawdę mówię, kurczę, coś ze mną jest nie tak. No, i naprawdę to już człowiek efektywny nie jest. Pasja jest piękną sprawą, czyli trzeba mieć coś ekstra. Naprawdę coś ekstra. Ja jestem żeglarką, ja po prostu kocham wodę. Cały miesiąc spędziłam w Gdynie na Bałtyku, odjechałam zupełnie. Oczywiście telefon był, ale mi nie przeszkadzał.
Był
telefon, tak. Był telefon, ale to jest ten work-life balance naprawdę, i tu mówię, już medycznie się odzywam. Naprawdę to jest bardzo istotne, bo tracimy ludzi. Proszę Państwa, ile ja mam przypadku wypalenia zawodowego i nie ma powrotu.
Ale ile dzięki temu kasy?
Nie, to nie o to chodzi. Nie o to chodzi, dlatego że, proszę Państwa, bycie liderem to nie jest sprint, to jest maraton. To jest maraton. I naprawdę trzeba mieć tą energię. I jasne, że jak mamy pasję, kochamy to, co robimy, to jest nam łatwiej, tak? Ja cudownie uwielbiam mówić o LuxMedzie i o ludziach, i w ogóle o systemie opieki zdrowotnej i wiele innych rzeczy. Ale, proszę Państwa, wszyscy się wypalamy. I naprawdę mówię o tym, bo ja patrzę na ludzi, którzy do mnie trafiają i nie mogę ich... Proszę Państwa, ja wyrzucam ludzi. Wyrzucam na urlop. Nawet nie mam mowy, w ogóle wyrzucam. Sprawdzam, kto jest. Patrzę, czy mają pasję, czy nie. Kończy się źle. I taka tylko...
A to jest ważne. A szczególnie żeglarstwo musi być pasją. No właśnie. Dobrze, jeszcze pani...
Tak, tak, ja jeszcze dosłownie dwa słowa, tak, dlatego że wydaje mi się, że przywódca przede wszystkim musi potrafić podejmować decyzje. I żeby podejmować decyzje trudne, to trzeba mieć wartości,
dobrze,
do których można się odwołać.
Dziękuję bardzo. I jeszcze proszę pytanie czy wypowiedź.
Pani lider jest dużo energii, też pozostałem. Jak wybierają i dobierają Państwo specyficznych liderów, aby organizacja jednak miała tą energię? Bo to ona buduje siłę.
Bardzo ciekawe pytanie, dziękuję. Kto? Krótka odpowiedź.
Ja mogę powiedzieć. Jak ja wybieram? Proszę Państwa, ja zadaję, znaczy generalnie proste rzeczy. Ja zawsze patrzę, czy ludzie coś oprócz pracy kochają. Naprawdę. Proste pytanie, CV, te wszystkie inne, wszystko można napisać. Papier wytrzyma wszystko. Naprawdę sprawdzam, czy ludzie mają coś jeszcze oprócz pracy. To jest dla mnie bardzo istotne, bo ja potem ten drive widzę. Poza tym też uważajmy, słuchajcie, to nie jest też tak, że wszyscy my musimy mieć drive. To z tej różnorodności tworzy się siła i dobry lider umie wykorzystać inaczej i zainspirować inaczej człowieka innego. I to jest to, czego się też nauczyłam przez wiele lat, że kurczę, jak ktoś jest inny ode mnie, to fajnie, że on jest inny, bo był taki sam, to dramat.
To tak jak w małżeństwie.
Jeszcze do tego pytania, jak zaczęłam pracę w Santanderze, to było 3 lata temu, na moim, jak to się mówi, interwiu, dostałam takie pytanie, jakie lubię piec ciasta od mojej szefowej. I byłam tym mega zaskoczona. Mówię, o co ona mnie pyta w zasadzie? I dzisiaj towarzyszę jej przy wielu rekrutacjach, ona w zasadzie zawsze zadaje to pytanie oraz takie inne typu, czy masz psa, jak lubisz spędzać wolny czas? Tam w ogóle nie padają żadne pytania dotyczące bankowości. Myślę, po prostu żadne. Także tak dobieramy kierunek. W Santanderze na przykład.
Ale to jest słuszny kierunek. To jest słuszny kierunek, bo tak jak
Ania on jest o ludziach, tak? A nie o rezumę.
Właśnie, my mamy rozmawiać o ludziach, a nie o papierze, o CV, o wykształceniu, bo to wiadomo, że SGH, no właśnie, chciałem to wiedzieć, że SGH jest ważne. Proszę Państwa, wiem Pani Profesor, droga Kasiu, ale musimy kończyć, bo nie mamy co prawda nic u nas, ale jest centralny program i nam by Pan przewodniczący Berdychowski obciął głowę i by nas nie zaprosił w przyszłym roku, bo nie wolno nam wchodzić w programy centralne. Wobec tego, proszę Państwa, bardzo serdecznie dziękuję panelistom. Dziękuję Państwu. Trzy takie kwestie. Lider ma być człowiekiem, zaczynamy od siebie. Lider jest w zespole i budujemy zaufanie w zespole. I myślę, jak to będzie spełnione, to wszystko będzie dobrze. No i ostatnia rzecz, trzeba mieć pasję. I ta równowaga między życiem zawodowym a prywatnym, żeby nie trafić do LuxMedu. Dziękuję bardzo. Dziękuję.